Witam Was tym razem osobiście. Ostatnio, pamiętacie, był Tymoteusz, duma mnie rozpiera, że tak szybko wszedł w rolę. To kiedyś przy okazji opowiem więcej, jak do tego doszło, może na pomyśl dziś, ale w każdym razie to, że mam mnie zastąpić, dowiedział się 5 minut przed rozpoczęciem programu. Także widzicie, że szybko wszedł w rolę. Stąd będziemy pewnie niebawem, może od nowego roku szkolnego, prowadzić dwa równoległe programy. No ale jeszcze z Tymkiem nie konsultowałem, tak, że tak powiem, na sztywno. No to na razie to tylko taka przedzapowiedź, tak to nazwijmy. Najpierw zwykle jest zachęta od Was, tym razem pewnie dla Korneliusza, przepraszam, Tymoteusza, bo tu siedzi też kolejne młode pokolenie za sterami tych wszystkich konsoli. Korneliusz, stąd już mi się mylą.
Paweł Zawadzki, dzięki za świetny wieczór z Biblią Tymka. I kolejny głos. Dzisiejszy wywiad z księdzem Kowalskim może być przebojem na dalsze relacje z katolikami i mówienie im prawdy o prawdzie.
No to jest już taki ksiądz nowego typu. Ksiądz taki w duchu, można powiedzieć, papieża Franciszka, jeśli chodzi o te zdolności komunikacyjne i takie podejście do kościoła. Już się absolutnie tak nie sadzi, nie próbuje tak mówić takim księżowskim tonem, tłumaczy się, taki, no to zobaczcie, bardzo, bardzo ciekawy wywiad. Ja go już szerzej skomentowałem dzisiaj o 18:00 w programie Dogrywka, ale też sam wywiad można sobie chyba tam na Facebooku już jest, wydaje mi się, można tam sobie zobaczyć, podsyłać znajomym, szczególnie tych, którzy nas tam wyzywają od przeróżnych sekt i tak dalej, no to będą zdziwieni.
Jeszcze komentarz odnośnie wczorajszego wywiadu przeprowadzonego przez rapera Miksera. Świetny wywiad i debiut prowadzącego Miksera. Niezwykle pozytywny chrześcijanin z dużą wiarą i talentem, który właściwie wykorzystuje. Oby więcej takich programów. Dzięki, idź pod prąd.
Tak, bardzo. Bardzo miła rozmowa w dobrej atmosferze. Mikser właśnie starał się być takim, można powiedzieć, głosem ludzi, którzy jeszcze nie mają wiele wspólnego z Biblią i mają takie pytania podstawowe. Mam nadzieję, że będziemy tę współpracę na różne sposoby kontynuować. Tyle? Ktoś by chciał się pomodlić na początek? Nie widzę, no to ja się pomodlę. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że uzdolniłeś nas do służby Tobie. Dałeś nam i życie wieczne, i Ducha Świętego do naszych serc. Odnowiłeś nasze stare, kamienne serca. Dałeś nam żywe, mięsiste. Dziękujemy Ci, że możemy służyć Tobie. Dziękujemy Ci, że możemy też innych przygotowywać do służby. Dziękujemy Ci, że jeśli jednego z nas zabraknie, to drugi wchodzi w to miejsce i że Ty błogosławisz tej służbie już 2000 lat. Prosimy Cię, żebyśmy ten czas z początku czasu apostołów, który będziemy czytać dzisiaj, żebyśmy dobrze go wykorzystali, zastosowali w naszym życiu, żeby był dla nas inspiracją, żebyśmy też potrafili przeżyć to, co się tam działo i jeszcze nabrać większej zachęty do służenia Tobie dzisiaj. Amen. Mamy pierwszą wyprawę misyjną. Mówiliśmy o tym kościele w Antiochii, tym kościele, który wysyła pierwszą grupę misyjną do już, można powiedzieć, ziem zamieszkiwanych w zdecydowanej większości przez pogan. Tak jak mówiłem, są tam jeszcze skupiska Żydów, są synagogi, ale większość obywateli tych miast, państw, wysp to już nie są Żydzi. Mówiliśmy najpierw o tym, co się stało na Cyprze, a przedwczoraj Tymek czytał Wam, jak jeden, że tak powiem, okazał się słabeuszem jeszcze w tym momencie, jak się cofnął, wrócił do mamy, można tak powiedzieć. No a pozostali poszli dalej, doszli do Antiochii. To jest inna Antiochia, gdzieś tam na południu Turcji. Nie wiem, czy możemy pokazać mapę, żebyście to sobie zobaczyli, tak mniej więcej przynajmniej gdzie co jest. Ja niestety nie widzę tej mapy, ale wy widzicie, możecie sobie zobaczyć Cypr, możecie sobie zobaczyć właśnie tam na południu dzisiejszej Turcji te miasta, Pergę i później Pamfilia. Tu macie Antiochia ta syryjska i później ta Antiochia, do której teraz docierają. No nie będę palcem pokazywał, no nie ma czym, no sobie zobaczcie, no jest ta Antiochia. Widzicie, no to już tak bardziej prawie, że środkowa dzisiejsza Turcja. Także, no idą rzeczywiście, widać odważnie, ale tak jak mówiłem na początku tego etapu misyjnego, pierwsza ich metoda ewangelizacyjna jaka będzie? Szukali synagogi. Szukali synagogi, wchodzili do synagogi i tam głosili Ewangelię. No mówię, gdy była synagoga, to wchodzili najpierw do synagogi, ale później pójdą do miast, gdzie już nie ma synagog, gdzie nie ma tak dużych skupisk Żydów. Na przykład pierwszy przyczółek w Europie, Filipia, pamiętacie list do Filipian, właśnieśmy wcześniej, na początku czasu zarazy razem czytali i tam właśnie o tym też mówiłem. Tymoteusz przerwał na 32 wersecie, gdzie są już w synagodze i tam po zakończeniu tej części oficjalnej prowadzonej przez miejscowych przywódców religijnych, oni tam, ten przywódca, zwrócili się do nich z taką propozycją, jeśli macie coś do powiedzenia, powiedzcie. Apostoł Paweł zaczyna tam od historii Izraela i dochodzi do momentu 32 werset. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom, czyli ojcom poprzednim pokoleniom Żydów. 33. Teraz zaczynam tę obietnicę, którą dał. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie. Kim są te dzieci? Już mówi nam. Przypominam, że Żyd mówi do Żydów, nie? Czyli mamy już do kogo jest teraz ta mowa, komu Bóg dał to wypełnienie obietnicy. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam, Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Tu taka ciekawostka, no często pojawia się pytanie, co to znaczy to proroctwo, gdzie Bóg Ojciec mówi do Boga Syna, dzisiaj cię zrodziłem. No tu interpretacja taka, no, że tak powiem, dość oczywista, to jest, że chodzi o zmartwychwstanie. Wzbudzenie zmartwych w ten sposób Bóg zapowiada, bo w 33 jest to wzbudzenie Jezusa i w 34, a że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak. I teraz już przedstawia inne proroctwo, pokazuje, że to nie mogło, że te proroctwa nie mogły się wypełnić w Dawidzie. No bo Dawid zmarł, poszedł do ziemi. A Jezus został złożony do grobu, ale zaraz zmartwychwstał. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak. Dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Dlatego i na innym miejscu mówi, nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, czyli umarł, tak jak mówiliśmy, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Jego ciało rozpadło się. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. Tu główny temat się pojawia. Że przez tego wzbudzonego z martwych Jezusa teraz jest wam głoszone odpuszczenie grzechów. I tu 39 werset, można powiedzieć, kulminacyjny, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. I że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Jeśli ktoś by chciał więcej porównać tę drogę usprawiedliwienia przez zakon mojżeszowy i tę nową, pokazaną przez Nowy Testament w Jezusie Chrystusie, no to odsyłam do naszego czytania albo listu do Galacjan, to taka wersja light tej kontrowersji, no a jak ktoś już chce tak naprawdę na poważnie, no to 40 odcinków listu do Hebrajczyków. Tam to jest główny temat, porównanie Starego i Nowego Testamentu. Baczcie więc, teraz zobaczcie, przechodzi do tej części ewangelizacji, że ich wzywa do osobistego zastosowania. Zobaczcie, 39 werset to jest jeszcze informacja. Każdy, kto wierzy, dokładnie tutaj sprawdzałem, jest imię słów, to jeszcze nam pewnie nasz nauczyciel greki powie, każdy wierzący, nie? Każdy, to trzeba by tak powiedzieć, każdy, kto uwierzy. Nie? Bo jak jest każdy, kto wierzy, no to ktoś zacznie myśleć, no teraz wierzę, to jestem usprawiedliwiony, teraz przestałem wierzyć, to już nie jestem usprawiedliwiony, teraz znowu uwierzę, to już znowu jestem usprawiedliwiony, a potem znowu i taka wańka wstańka. Nie, tutaj jest każdy, kto uwierzył, albo każdy wierzący. I że w nim każdy wierzący bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. I teraz 40 werset, no to jest już teraz do ciebie, nie? Tak transponując to już na nasze czasy, jeśli jeszcze nie zaufałeś Jezusowi. Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków. I tu cytuję Stary Testament, Księgę Habakuka. Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo dokonuję dzieła za dni waszych, dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. Czyli baczcie, abyście nie stali się wypełnieniem tego proroctwa, że przyjdą wam opowiadać cudowne rzeczy o Mesjaszu, a wy nie uwierzycie. Czyli za pomocą tego zabiegu do czego ich wzywa? Do tego, żeby zaufali Jezusowi Chrystusowi. Narrację w tym momencie, jeśli chodzi o przemowę Pawła, autor kończy, ale opisuje, co się dzieje. A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, czyli tu Pawła, Barnabę i innych, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Zobaczcie, wtedy widać, ludzie mieli dużo roboty, nie? Czyli na takie dłuższe dyskusje mieli czas tylko w ten dzień wolny, w sabat. Nie? No to się umawiają, że słuchajcie, za tydzień pogadamy więcej, jak przyjdziecie. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby, zobaczcie, już trwali w łasce Bożej. Czyli widać, że pierwsza grupa Żydów uwierzyła po tej pierwszej ewangelizacji. Część się zaciekawiła i mówią, no to za tydzień pogadajmy o tym jeszcze, a część już uwierzyła i zobaczcie, od razu się gromadzą przy tej grupie misyjnej. Oni wiedzą, że tu otrzymają więcej informacji, tu otrzymają pomoc i tak dalej, i tak dalej. No i oni rzeczywiście, widać, że tę pomoc im dają, nakłaniając, aby trwali w łasce Bożej. Przenosimy się do czasu za tydzień. Widzimy już tu za chwilę całe miasto. Czyli co robili? ta grupa misyjna plus ci Żydzi, którzy uwierzyli pierwszego dnia. Co robili? Nie było spotkań zapewne jakichś wielkich oficjalnych, bo pewnie byśmy mieli jakąś o tym wzmiankę. Ale oni, czy pracując na polu, czy pracując w zakładach jakichś rzemieślniczych, czy na straganach, czy gdzieś spotykając w drodze na pole do pracy, spotykając znajomych, mówili, wiesz co? Przyszli ludzie i mówili nam o darmowym zbawieniu. Dziwne rzeczy, że można mieć za życia przebaczone grzechy. Wyobraźcie sobie, gdzieś ta wieść zaczęła pulsować w całym mieście. To tak jakby dzisiaj sobie nasz program wiecie, z księdzem obejrzeli i tak dalej. Tu już poruszenie. To jak to? W IPN-ie i w PiS-ie. Zaraz. To nie będzie można ich już zamknąć, że tak powiem, w niebycie. Wchodzą na salony. To teraz będzie się prawdę na salonach mówić? Ojej! I o nas, o naszych zdradach, złodziejstwach i na K? Tak być nie może. No ja nie wiem, co się tam dzisiaj u nich dzieje. W każdym razie taki popłoch zapanował w tym mieście. Wtedy dałby Bóg taki popłoch i w Polsce. Wiemy, że Bóg tego chce, ale to zaraz do tego przejdziemy. W następny sabat zebrało się prawie całe miasto. Zobaczcie, czyli widać, na pewno się tam w synagodze nie zmieścili, czyli przed jakimś na ulicy albo przy placu przed synagogą musieli już tam wylec, nie? I będą. I zobaczcie, po co przyszli? Aby słuchać Słowa Bożego. To nie są Żydzi. To są poganie i Żydzi. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy pogan, bo już wcześniej apostoł Paweł mówił do Żydów i do tych bogobojnych spośród was, czyli do tych prozelitów, czyli ci z pogan, którzy przyszli do religii żydowskiej, można powiedzieć, i zaczęli zarówno wierzyć w pisma żydowskie, jak i zachowywać tradycje i rytuały żydowskie, nie? Tam dwukrotnie przynajmniej pojawiało się, że ci i ci, nie? I rzeczywiście w 43 mamy, że wielu Żydów i nabożnych prozelitów, czyli tych pogan, ale którzy już są obrzezani, którzy już żyją jak Żydzi. Tu przychodzą nieobrzezani. No to jak ktoś chce więcej, to do listu do Galacjan jest na naszym kanale. Tamśmy różne ciekawe rzeczy o tym mówili. Niech sobie też obetną całego, ale to taka, że tak powiem, przygrywka dla pięknoduchów, którzy mówią, że chrześcijanie to nie mogą tak brzydko mówić. No, ja parę dni temu taką wiąchę Ducha Świętego wypowiedzianą przed apostoła Pawła wam przeczytałem. To już wiecie, że to bzdura. W listach apostoł Paweł też nie oszczędzał tych swoich adwersaczy, ich tam ich od psów wyzywał, popaprańców, tych tam z całego se obetnicie i jeszcze parę takich, ale tym razem to atak wychodzi ze strony Żydów. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co Paweł mówił. Zobaczcie, nie z powodu tego, że nie miał racji, bo tydzień wcześniej się z nim prawie że zgadzali, a nawet byli zaciekawieni. Ale żółć teraz wybiła i teraz całkowicie wszyscy ci, którzy nie uwierzyli w Jezusa, teraz się zjednoczyli, żeby zwalczać, przeciwstawiać się temu, co mówi apostoł Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli. Zobaczcie, mówiłem niedawno o dwóch rodzajach pastorów, takich w rodzaju Aarona, czyli tego, kiedy ludzie się buntują, no to on się buntuje razem z nimi, bo on chce być przy swoim ludzie. On nie chce być przy swoim Bogu. On chce być pupilem ludzi. W tym momencie Paweł i Barnabo pokazują, że nie. Są gotowi odważnie przeciwstawić się tym wszystkim Żydom, którzy ich tu obrażają, bluźnią i różne takie tam rzeczy robią. I rzekli do Żydów, wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Z czym wam się kojarzy? To aż po krańce ziemi. Z wielkim nakazem misyjnym w różnych miejscach. Albo w Dziejach Apostolskich, Dzieje 1:8, gdy otrzymacie Ducha Świętego, będziecie mi świadkami i aż po krańce ziemi. Albo koniec Ewangelii Mateusza, 28, rozdział 19 i następne. I tam Jezus mówi, ucząc je tam, idźcie do wszystkich tam narodów i tak dalej, nie? Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, później ich chrzcijcie, nauczajcie ich zachowywać wszystkiego, co wam nakazałem, a oto ja jestem z wami aż do skończenia świata, tego świata. Nie? Czyli albo krańce ziemi, albo czasowo, czyli albo geograficznie, albo czasowo jest to określone. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie. Zobaczcie, przyszli słuchać. Widzicie, werset 44? Zaciekawili się tą wstępną preewangelizacją, o której zapewne tą metodą pantoflową się rozeszło bardzo szybko. Być może apostołowie jeszcze gdzieś chodzili po ulicach, na targu, gdzieś, gdzie ludzie tam przebywają i mają chwilę czasu, żeby wśród codziennych obowiązków porozmawiać. Teraz oni już od apostoła i jego grupy misyjnej, słysząc Słowo Boże, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. I rozeszło się Słowo Pańskie po całej krainie. No, ale nigdy nie jest tak kolorowo tu na ziemi. Wiemy o tym doskonale każdego dnia. Jakiś życzliwy coś tam spróbuje nam zrobić. No to zobaczcie, że to ma trochę starszą tradycję niż działalność naszej telewizji. Żydzi zaś podburzyli pobożne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście. Czyli zobaczcie, dotarli do swoimi kanałami do wpływowych osób. Ciekawe, że tu kobitki najpierw, zapewne chodzi o uczucia. Nie? Że powiedzieli, jak to tu ta wiara ojców i tam nie wierzą w to i tamto, na stos z nimi, no to tak jakoś i mieli też wpływy polityczne, jak widać, wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie prześladowanie i wypędzili ich ze swego okręgu. A oni, otrząsnąwszy na nich proch z nóg swoich, poszli do Ikonium, czyli do sąsiedniego miasta. Uczniowie, czyli ci, którzy uwierzyli w Jezusa, bo pamiętacie, że to jest jedna z nazw chrześcijan, to byli uczniowie, wyznawcy drogi, a później Chrystusowi, to w Antiochii tej, z której wyszli Paweł i Barnaba, tak zaczęto po raz pierwszy nazywać chrześcijan. Uczniowie, czyli ci chrześcijanie w tym mieście, zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. Tyle, jeśli chodzi o zapoznanie się z tym, co się wydarzyło. Na samym początku tej pierwszej wyprawy misyjnej mamy najpierw tu zderzenie na lokalnym dworze politycznym, czyli w tym miejscowej władzy. Potem klasyczną ewangelizację apostoła Pawła rozpoczętą w synagodze, ale zobaczcie, nie kończącą się na synagodze. Teraz całe miasto i apostoł Paweł mówi, Bóg nas wysłał najpierw do was. Ale i zobaczcie, jak to jest. Skoro, aby było wam najpierw, 46 werset, aby było wam najpierw opowiadane. Skoro jednak je, czyli Słowo Boże, odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego. Zobaczcie, co oznacza odrzucenie Słowa Bożego. Zobaczcie, nie encykliki Piusa, tam Akwariusa, czy coś takiego. Tylko odrzucacie Słowo Boże. Zobaczcie, Kościół rzymskokatolicki praktycznie zrobił to samo. Zresztą faryzeusze, jak Jezus ich atakował, mówi, przez nauki swoje unieważniliście Słowo Boże. Sprawdźcie sobie, w Ewangelii Mateusza znajdziecie takie przykłady. Dzisiejszy Kościół katolicki zrobił dokładnie to samo. Przez nauki swoje unieważnił Słowo Boże. Dlatego mówimy, że to nie jest Kościół Boga, nie jest to Kościół Jezusa Chrystusa, nie jest to Kościół chrześcijański. Każdy, kto odrzuca, świadomie mówię, Słowo Boże, zobaczcie, sam siebie stawia poza życiem wiecznym. Jeśli byście chcieli, możecie sobie zobaczyć w liście Jana, w pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale. Tam jest takie fajne, krótkie zestawienie. 5:10. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. Tu właśnie ci apostołowie składają świadectwo o Jezusie. Nie? Apostoł Jan dokładnie to samo mówi. A takie jest to świadectwo. Czyli to, co mówił apostoł Paweł tam o odpuszczeniu grzechów, tu apostoł Jan mówi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. A życie to jest w Synu Jego, czyli w Jezusie Chrystusie. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Tu jest podział na dwie grupy ludzi. Ci, którzy mają Jezusa, to jest werset 13 pokazuje, że chodzi o tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Nie? Oni mają Jezusa i co mają? Mają życie wieczne. Ale ci, którzy nie zaufali Jezusowi, kto nie ma Syna, nie ma życia wiecznego. Często pytacie, ale moja tam prababcia, no była, no tam wierzyła w jakąś figurę, modliła się tam do niej, ale była taka szczera, taka w tym uczciwa, taka dobra. To myślicie, że ona nie pójdzie do nieba? Ona nie ma życia wiecznego? Ja nie wiem, co będzie akurat z twoją babcią, prababcią i tak dalej. Bo Bóg zna serce człowieka. Być może ona gdzieś tam coś dotarło do niej i zawołała do Jezusa. Ale ja wiem, co jest jasno tu napisane. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Proste, jak 2 razy 2, zobaczcie. Oni odrzucili świadectwo Słowa Bożego o Jezusie. Apostoł Paweł mówi, to wyście sami się uznali za niegodnych życia wiecznego. I ciekawy werset 48, myślę, że za chwilę nam Rafał też coś na ten temat powie. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. No, kalwiniści, czy tak zwani wyznawcy teorii reformowanej, teologii reformowanej, powiedzą, no to widzicie, jedni są przeznaczeni, no to ci uwierzyli, a inni są przeznaczeni do piekła, no to oni, tutaj im się głosi Ewangelia, ale to tak, tam na podpuchę, tam wiecie, żeby im przykro nie było za życie, ale i tak do piekła pójdą, bo tam są przeznaczeni. No, sprawdźmy sobie w tekście greckim to słowo przeznaczeni, jak tutaj nasz tłumacz brytyjki oddał. Rafał, czy ty chcesz coś powiedzieć o tym słowie? 48?
Samo to słowo to jest od tasso i to jest w czasie perfektum. To jest imię słów, więc prawdopodobnie lepszym tłumaczeniem by było, a wszyscy ci, którzy są przeznaczeni do życia, nie byli, tylko są, zgodnie z regułą dotyczącą perfektum, uwierzyli. Uwierzyli jest w aoryście.
Jak to tasso, od czego ono pochodzi? Jakie są możliwe tłumaczenia tego słowa?
Proste słowo, to znaczy, to nie jest zlepek, ale to znaczy zaaranżować, umieścić we właściwym miejscu. Czyli można to przetłumaczyć jako wyznaczyć, przeznaczyć.
Nie, przeznaczyć to jest taka decyzja z góry, a zaaranżować, na przykład często się próbowało zaaranżować śluby, nie? w starej Polsce, nie? No, że po to się aranżowało, że tutaj, o, siedzi jakaś panna. O, patrz, pan Tadeusz przejeżdża. Proszę, panie Tadeuszu, na herbatkę albo na kawę, jak to. Tego, to właśnie się tak aranżowało. No, wypaliło, nie wypaliło, nie? To już tam różnie było. My zrobiliśmy, co mogliśmy, żeby wypaliło. A jak nie wypaliło, to już nie nasza wina, bo do tanga trzeba dwojga, nie? W interlinearze polskim tutaj jest uszykowani. Zobaczcie, to zaaranżowanie, to oddali, nie wiem, czy też w angielskich słownikach masz takie, taką lekcję, uszykowani, czyli jak gdyby przygotowani. Pamiętacie, do czego Duch Święty został posłany? A gdy przyjdzie Duch Święty, przekona świat, czyli niewierzących ludzi, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Oczywiście to przygotowanie, ono się rozkłada w czasie. Wiemy też, że to z doświadczenia, że często głosimy Ewangelię komuś i on na początku odrzuca to. Zresztą apostoł Paweł, zobaczcie, jak był szykowany do zbawienia. Nie?
Sporządzonych do żywota wiecznego.
No, sporządzonych to, czyli przygotowanych, tak spreparowanych, można by tak zrobić, znaczy przetłumaczyć. Zobaczcie, apostoł Paweł słyszy pierwszy raz Ewangelię, odrzuca, mówi, to sekta. Słyszy drugi raz, no to ja wam dam. I zaczyna zabijać chrześcijan. Zaczyna wywlekać ich z domów. Ci, którzy z was są z nami od początku dziejów apostolskich, to pamiętają to. Bierze udział w zamordowaniu Szczepana, Stefana, inaczej. Nikt nie może mu sprostać na argumenty, no to fałszywe oskarżenia i morderstwo sądowe. Pamiętacie, to siódmy rozdział dziejów apostolskichśmy omawiali. Potem, kiedy wyłapał wszystkich chrześcijan, ale zobaczcie, za każdym razem słyszy ich świadectwo, bo oni mu mówią. Jedni tak, drudzy śmak, ale każdy mu coś mówi. On widzi szczerość tych ludzi. On widzi, że oni gotowi są wybrać więzienie albo nawet śmierć, tak jak Szczepan, ale nie chcą wyprzeć się Jezusa. A potem jedzie do Damaszku z listami, żeby wyłapać chrześcijan z Damaszku. A w tym momencie Jezus go rzuca na ziemię. Nosem w piach i mówi: a od teraz będziesz zbawiony. Tak powiedział mu? Nie. Mówi, a teraz idź. Myśl nad tym, co się stało. Wcześniej mu się przedstawia. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Myśl nad tym, co się stało. A potem przyjdzie do ciebie jeden z moich uczniów i powie ci, o co chodzi. I tak spreparowany apostoł Paweł, przepraszam, jeszcze ziejący przed chwilą żądzą mordu, Saul w tym momencie woła do Jezusa: Jezus, zbaw mnie. Tak rozumiemy to przygotowanie, spreparowanie, zaaranżowanie, tak jak można to słowo przetłumaczyć. Niestety nasz tłumacz wybrał to przeznaczenie. Myślę, że ono jest mylne tutaj. Czy jeszcze jakieś macie pytania, myśli, obserwacje? To trząśnięcie prochu z nóg, pamiętacie? Skąd to oni naśladowali Jezusa, znaczy tych uczniów, którym Jezus nakazał: idźcie do któregoś miasta, jeśli was przyjmą, no to bądźcie, jedźcie u nich tam i głoście Ewangelię, ale jeśli do któregoś domu czy miasta was nie przyjmą, wyjdźcie i strząchnijcie nawet proch ze stóp waszych, żeby nawet kurz z tego domu czy miasta nie przylgnął do was, żebyście nie mieli z nimi nic wspólnego. No to zobaczcie, że w tym momencie, po tym spisku, oni wypędzeni przez władzę tego miasta w ten sposób postępują, nie? Jeszcze ktoś ma jakąś myśl?
Głos z czatu, no co ja. Szybciej i więcej się nawracało ludzi w tamtych czasach niż w dzisiejszych, choć warunki i możliwości obecnie są o wiele lepsze.
O, długo by mówić, no to jest temat, który, na który bardzo lubię dyskutować i będziemy się na obozie kościoła naszego niedługo właśnie pochylać nad tym zagadnieniem. Powiem tyle, rzeczywiście są okresy, kiedy ludzie się masowo nawracają i na pewno Dzieje Apostolskie to jest ten okres, nie? I są okresy w historii, kiedy ludzie się słabiej nawracają. Za swojego życia to już widziałem takie falowanie. Początkowo, kiedy nawróciliśmy się z żoną w latach 80., to praktycznie każdy chciał dyskutować o Bogu. To jakaś niechęć to była bardzo, bardzo rzadka. Wielu ludzi się nawracało. No to właśnie sukces ruchu azowego. Kilkaset tysięcy młodych Polaków przeszło przez te obozy. No nie, tam nie obozy, to z komuchami i z Chinami będzie się kojarzyć. No, rekolekcje, o tak lepiej. Rekolekcje oazowe. I wielu usłyszało Ewangelię o darmowym zbawieniu. Ale potem przyszły lata 90. i to było jak praktycznie jak nożem uciął. Było tak, że jednego rokuśmy chodzili po akademikach i tam prawie w każdym pokoju jakaś dyskusja była, a potem weszły komputery. I w żadnym pokoju nikt nie chciał rozmawiać. Można było cały akademik przejść wszędzie, tylko te Atari i tam i nie pogadasz normalnie. I to się zaczęło. No jesteśmy... I długośmy szukali sposobu. Modliliśmy się, Boże, daj nam sieć, żebyśmy dotarli do tych, którzy Ciebie szukają, którzy są przygotowani teraz. A wiecie, że internet to sieć, tylko inter. Także Bóg dał i znaleźliśmy sposób i dzisiaj docieramy do Was i do tysięcy innych ludzi w całej Polsce, a nawet do Polonii na całym świecie. Powoli zaczynamy też do anglojęzycznych, a w najbliższych planach do ten Sprechen Sie Deutsch będzie też. No, także docieramy. To jest kwestia miłości do Jezusa, polegania na Nim, proszenia Go, a jednocześnie cały czas kombinowania, eksperymentowania. To działa, to nie działa. To słabo działa, ale może spróbujmy polepszyć. O, teraz działa lepiej. To tak jak ze strojeniem radia, żeby słuchać wolnej Europy. To ludzie tak siedzieli i tam cały czas latali i szukali. No to chrześcijanie dokładnie tak samo powinni chodzić i szukać, jakie są nastroje, gdzie Bóg otwiera drogę, żeby głosić Ewangelię. Każdego dnia to robimy i każdego dnia parę tysięcy ludzi nas słucha. Także nie przejmowałbym się, że może teraz nie jest najlepszy czas, jeśli chodzi o to, że tłumy się nawracają, tak jak w Dziejach Apostolskich, szczególnie na początku w Jerozolimie. Ale cały czas Bóg przygotowuje kolejnych ludzi. Każdego dnia kolejni ludzie są gotowi, żeby im powiedzieć Ewangelię i żeby zawołali do Jezusa: Jezus, baw mnie. Mam nadzieję, że i my będziemy trafiać i że Ty też na nich będziesz trafiał. Czy trafiała, bo to Pani, tak? Ale to, co powiedziałem, dotyczy wszystkich nas. Czy jeszcze? Mamy jakiś głos, pytanie, komentarz?
Zachętę. Nightwave. Kiedy zacząłem czytać Biblię, uświadomiłem sobie, jaka moja wiara była pusta i monotonna. Lecz kiedy zaprosiłem Jezusa Chrystusa do swojego życia, moja pustka się wypełniła.
Amen, amen. To podobnie i Mikser też tam opowiadał, jak to artysta, no to bardziej tak w sposób taki związany z emocjami. Też pójście za Jezusem opisuje jako cudowne, tak powiedział? Piękne, piękne uczucie. Zachęcam do obejrzenia wywiadu. O, na koniec możemy Wam za chwilę, jak pożegnamy się modlitwą, dołączyć takie the best of z tego wywiadu. Jak Wam się spodoba, możecie sobie obejrzeć cały, ale też możecie użyć go jako narzędzia ewangelizacyjnego na Facebooku, Twitterze, gdzie tam jeszcze mailem można wysłać. Ktoś chce się pomodlić? Iwan.
Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, za to dzisiejsze nauczanie, za Twoje Słowo Boże, które zostało nam dane, żeby widzieliśmy, jak postępować, jak stawać się lepszymi narzędziami dla Ciebie i też jak poznać prawdziwą Ewangelię i zostać zbawionymi. Dziękujemy Ci, Panie, za Ducha Świętego, który nam daje siły głosić Twoją Ewangelię, nawet w nieprzyjaznych miejscach, nawet tam, gdzie to nie do końca jest nam wygodne mówić o tym, ale dzięki Duchu Świętemu mamy tą siłę, tą odwagę głosić Cię i dziękujemy Ci, Panie, za to wszystko. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. To powiem Wam jeszcze na koniec dobrą nowinę z naszej redakcji. Jest koniec miesiąca. Prawdopodobnie po raz kolejny udało nam się, dzięki Bogu i Wam, naszym widzom, osiągnąć ten cel, że 1000 osób wspiera naszą pracę. Jeśli chcesz się dołączyć, no możesz to jeszcze zrobić. Będzie z górką. Do zobaczenia. A teraz mikser.
Cześć Paweł.
Witam Ciebie i naszych widzów bardzo serdecznie. Z tego co wiem, to obaj kiedyś daleko byliśmy od Biblii i Boga.
Ty byłeś ateistą i od razu uwierzyłeś Chrystusowi, czy też miałeś jeszcze jakiś stan pośredni?
Dostałem do ręki Nowy Testament i pomyślałem, o, super sprawa, teraz zacznę, wezmę się za tę księgę i obalę te całe chrześcijańskie mity.
Trzy różnice między chrześcijaninem a katolikiem.
Chrześcijanin to jest człowiek, który ma hopla na punkcie Jezusa Chrystusa. A katolik to jest człowiek, który jest chrześcijaninem raz w tygodniu.
Jesteśmy tutaj na chwilę, że jest to pewne intro, pewien wstęp, bardzo ważny wstęp, bo tutaj się decyduje, czy będziemy mieli życie wieczne, czy też odrzucimy to życie wieczne, bo jak to mówi mój przyjaciel chrześcijanin, Bóg jest dżentelmenem i nie będzie nam tutaj wolnej woli zabierał.
Modliłem się po raz pierwszy już jako ateista, tam mi źle było i sobie tak wołałem kiedyś tam w internacie, Boże, jeśli jesteś, to daj, żebym wreszcie spotkał jakąś fajną dziewczynę, bo to wcześniej to nie bardzo.
Mice, znowu żeś wymyślił coś i nie przeczytałeś Biblii nic. Czy twoja sprawa, nie chcesz, to nie czytaj, ale weź się w końcu kiedyś znajdź czas, bo tu znajdujesz czas na to i na to, to jak znajdziesz czas i przeczytasz to i powiedz, co sądzisz, okej? Bo chętnie bym z tobą pogadał. Co ci ta twoja filozofia, skończenie twojej filozofii dało? Jak to skonfrontujesz ze Słowem Bożym? I mój brat pokazał mi przez platformę YouTube, pokazał mi dobrą nowinę i to mnie po prostu strzeliło jakby prosto we mnie punkt. Bóg wiedział, co robi, no po prostu nacisnął mnie w taki sposób, że byłem jakby bezbronny, otwarty, nie znałem jakby samego siebie. To i tak nie oddaję tego, co czułem, ale jest to piękne, tak mogę powiedzieć. To jest cholernie piękne uczucie. Dzisiaj pierwszy raz chyba prowadzę program w telewizji w swoim życiu. Naprawdę jestem mocno zszokowany, że to robię. Dotrze to do mnie za godzinę jakąś.
Byłem ciekaw, co z takiej rozmowy z raperem, mikserem może wyniknąć. No to już wiem. Chwała Bogu.